Witam wszystkich serdecznie, bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj podzielić się pewną rzeczą, pewnym tematem, który od miesięcy chyba, sporych już, gdzieś chodził mi po głowie, po sercu. Teraz taka ciekawa rzecz. Ostatnie dwa tygodnie słuchaliśmy kazań pastora na temat miłości. Mamy taką dużą dawkę tego tematu już za sobą. I tak się akurat składa, myślę, że to nie jest jakiś przypadek też, że to, o czym chcę ja mówić dzisiaj, też dotyczy miłości. Ja się tam z pastorem nie umawiałem na te jakieś tam kontynuacje, wątków jakieś, ale po prostu gdzieś to wszystko się tak zbiegło. Termin kazania, temat kazania i to, co się dzieje na bieżąco z tym właśnie, co chciałem dzisiaj, z czym chciałem się dzisiaj podzielić. Ja myślę, że dobrym takim początkiem będzie taki mały wstęp, który trochę tak przypomni może nam, może wszyscy też nie byli na tych kazaniach, o czym do tej pory mówiliśmy tak naprawdę. Jak już powiedziałem, były dwa kazania. Pierwsze dotyczyło tak naprawdę dwóch rodzajów miłości. Pierwszej miłości takiej powszechnej, fileo, czyli takiej interesownej, która oczekuje rewanżu, bądź będącej odpowiedzią na to samo. Takiej miłości, która mówi, można ją tak określić, nie wiem, kocham cię, ponieważ zawsze jest jakiś tam warunek. No ale mamy jeszcze jeden rodzaj miłości, znaczy można jeszcze wyróżnić pewne inne rodzaje tam, ale mówiliśmy o tym drugim rodzaju, który mamy opisany w Ewangelii Jana 15:13. Ten fragment był gdzieś tam głoszony na właśnie jednym z pierwszych kazań. Ja myślę, że przeczytam go po prostu. Większej miłości nikt nie ma nad ten, jak gdy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jest to ta największa miłość, ta najpełniejsza miłość, ta miłość, która jest oddaniem życia za braci. Nazywamy ją agapę i jest poświęceniem życia nie dla ludzi, na których nam jakoś tam szczególnie zależy, ale dla wszystkich. Ona nie stawia warunków. Jakbyśmy chcieli ją sklasyfikować jakimś tam określeniem, słowami, no to po prostu kocham cię. Można byłoby dodać pomimo, bo czasami mogłoby się znaleźć wiele powodów, które mogłyby powiedzieć, ja, nie wiem, z tą osobą nie chcę mieć nic do czynienia. No, różnic jest wiele, ale jest jedna jeszcze taka bardzo ważna różnica i myślę, ona tu też gdzieś tam się pojawiła w tym poprzednim kazaniu. Jeśli otworzymy sobie Ewangelię Jana, też ten fragment był, niektóre się tu powtórzą. 15 rozdział, 10 werset. To możemy przeczytać. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Co one mówią, te słowa? One mówią bardzo ważną rzecz. Ta miłość fileo to jest ta miłość nasza, ludzka, ta, która naszymi własnymi siłami gdzieś tam jest budowana. A miłość agape jest miłością od Boga i tylko od Niego. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób stworzyć jej substytutu. Jedyne, co potrafimy, to fileo. Tylko Bóg jest źródłem. I tylko On w najdoskonalszy sposób okazał ją nam przez ofiarę swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. W kolejnym kazaniu wspomnieliśmy, tutaj już krócej tylko powiem, o tym, co powoduje, że tej miłości prawdziwie jest tak mało? Bo jest jej mało. Gdzieś tak sobie postarałem, gdzieś tam sobie tak starałem zapamiętać, o czym pastor mówił. Nie wiem, może coś pominę. Ale gdzieś tak sobie wypisałem te takie punkty i znalazłem kilka takich elementów. Pierwsza przyczyna to zaniedbywanie, lekceważenie Słowa Bożego. To powoduje, że spychamy Boga na dalszy plan. To powoduje w kolejności dalszej, że zaspokajamy własne przyjemności. Skoro Bóg jest dalej, zaczynamy się liczyć my. W pewnym momencie możemy zacząć szukać własnej chwały. Zaczynamy iść na kompromis ze światem, żeby tej własnej chwały mieć więcej. I gdzieś tam może później pojawia się nawet zwiedzenie. Nie dzieje się to niepostrzeżenie. Dzieje się to niepostrzeżenie, bo dzieje się stopniowo. Taka jest taktyka szatana. On nie uderza tak otwarcie, widocznie, ale robi to bardzo podstępnie. Nie dostrzegamy w ogóle tego, myślę, w naszym życiu, kiedy nam zaczyna ubywać tej miłości agape, a zaczyna nam przybywać tej miłości fileo. No i właśnie chciałbym się teraz zająć tak odpowiedzieć na kilka pytań, spróbować odpowiedzieć na te kilka pytań. Jak nie zboczyć z tej drogi miłości agape? Jak wytrwać na tej drodze, która jest tą doskonałą Bożą drogą? Jak rozpoznać w miarę wcześniej, jak najszybciej te symptomy, że jednak coś złego się dzieje? Tym chciałbym się zająć właśnie w dalszej części. Ponieważ wiele już było powiedziane na ostatnich kazaniach, a nie chcę się tu powtarzać, bo nie miałoby to większego, myślę, sensu, chciałbym dotknąć innej sprawy. Chciałbym dotknąć tego tematu troszkę z innej, a może nawet z bardzo innej perspektywy. Jeśli się tak zastanowimy nad tym, co słyszeliśmy do tej pory, to przede wszystkim skupialiśmy się na tej praktycznej miłości, miłości do bliźniego. Ale jak już wspomnieliśmy nieraz, miłość agape pochodzi od Boga. No i teraz pytanie się rodzi takie. Skoro źródło tej miłości jest tylko w Bogu, to jak jest z moim, z Twoim dostępem do tego źródła? Czy korzystasz z niego swobodnie, bez przeszkód, czerpiąc pełnymi garściami? A może ta droga do tego źródła już zaczęła zarastać i coraz ciężej się do niej dostać? A może już nawet nie wiesz, gdzie to źródło jest? Inaczej mówiąc, jakbym chciał tutaj jakieś takie pytanie zadać, bardziej może takie bezpośrednie, nieprzenośne, jaki jest to stan Twojej relacji z Bogiem? Pytanie jest kluczowe, bo to, co jesteśmy w stanie od Boga przyjąć, tym jesteśmy w stanie się dzielić z innymi ludźmi. Bóg na pewno robi wszystko, aby ta relacja była najlepsza, jak najlepsza. Ale jak to jest u nas? W odpowiedzi na to pytanie pomogą nam bardzo słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, które bardzo dobrze znamy, które zawarte są w wielu Ewangeliach, ale my sięgniemy do Ewangelii Łukasza, do 10 rozdziału, 27 wersetu. Myślę, że wszyscy już kojarzą, albo przynajmniej większość. Jezus tu mówi. Może cofnąć się tam jeszcze, możemy tam o jeden werset wcześniej, żeby to jakiś kontekst był. Sobie tutaj też otworzę. Nawet może 25. 10 rozdział, 20, od 25 do 27 wersetu. Może weźmy taki szerszy fragment. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On rzekł zaś do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Drugą część tego przykazania myślę, że już bardzo dobrze, żeśmy gdzieś tam na poprzednich kazaniach omówiliśmy, ale Pierwsza jeszcze gdzieś tam, powiedzmy, nie była jakoś tak poruszona. Te słowa znajdują się w trzech ewangeliach synoptycznych, czyli Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Mają one też swoje źródło w Starym Testamencie. I jest taka rzecz, nie wiem, ja tak czasami mam, myślę, że część z nas też. Kiedy coś jest dla nas takie bardzo dobrze znane, takie bardzo oczywiste, takie coś, że już zastanawiamy się, no co my możemy jeszcze z tego wyczytać, to przestajemy się po prostu nad tym głębiej zastanawiać. Mi się czasami tak zdaje, kiedy jakiś fragment Słowa Bożego jest po prostu już, no znam go na pamięć, już na lewo, na prawo wydaje mi się go gdzieś tam staram się rozważać. Ale myślę, że Słowo Boże ma wiele płaszczyzn, wiele taką głębię nieskończoną wręcz i powinniśmy nawet sięgać do tych takich rzeczy oczywistych i próbować jeszcze coś tam znaleźć. Tym bardziej, że to są jedne z najważniejszych słów Biblii. Taka ciekawostka, myślę, że część z nas to wie, że słowa tego przykazania są też bardzo ważne dla Żydów. Tak bardzo ważne, że stanowią część ich takiej ważnej modlitwy Szema Izrael, którą rano i wieczorem każdy pobożny Żyd, wierzący taki, wypowiada do Boga. Więc są bardzo ważne słowa. Nie powinniśmy się zatrzymywać w nich na takiej powierzchownej, jakiejś tam bezpośredniej interpretacji, ale rozważać je właśnie dokładniej, szukać jakiegoś głębszego znaczenia. Chciałbym, żebyśmy się nim przyjrzeli teraz. Przede wszystkim właśnie w kontekście tych pytań dotyczących naszej stanu miłości. Co opisują? Jak powinniśmy kochać Boga? No kiedy się tak wczytamy w tą część dotyczącą Pana Boga, no to zobaczymy, że Pan Jezus wymienia takie cztery elementy w tych takie składniki, takie aspekty, można powiedzieć, miłości. Pojawia się serce, pojawia się dusza, myśl, siła. Mamy kochać Boga z całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą myślą, całą siłą. Ktoś powie, no, tu po prostu chodzi o to, że mamy go kochać całym sobą. Najprostsza interpretacja. Czy dobra? Na pewno. Ale czy pełna? Możemy się zastanawiać. Na pewno jesteśmy pewną całością. Jesteśmy pewną jednostką nierozdzielną. Ale Pan Jezus nie bez powodu, a wcześniej Pan Bóg w Starym Testamencie, wymienił te rzeczy. One nie są tak po prostu tylko, żeby było więcej słów. One coś znaczą. Ja chciałem się pochylić nad tymi słowami, nad tymi znaczeniami, żeby może spróbować głębiej sięgnąć do sensu tego przykazania, pierwszego przykazania miłości. Języki oryginalne, myślę, niektórzy tu dobrze wiedzą, są bardzo bogate znaczeniowo, jak i grecki, hebrajski. I dlatego warto do nich sięgać. Oczywiście jakieś poważne rozważania, no, zwykle są bardzo zawiłe, skomplikowane. Nie jest na nie miejsce tutaj na kazaniu, bo musielibyśmy godzinami spędzić. Może niektórzy by usnęli, bo czasami są takie to trudne akademickie tematy. Ale można ograniczyć się do pewnych rzeczy, które myślę z punktu widzenia tego tematu są ważne. Do takich pewnych kluczowych kwestii w tym zakresie. Tak pomyślałem, że może warto najpierw sięgnąć gdzieś tam na początek. Na sam początek, czyli sięgnąć do Starego Testamentu. Popatrzeć, jak to w Starym Testamencie brzmiało. Jak Żydzi rozumieli to przekazanie. Ja może przypomnę, bo jeszcze tutaj nie powiedziałem. Te słowa, które cytuje Pan Jezus, znajdują się w V Księdze Mojżeszowej. Możemy sobie nawet je przeczytać, bo tam jest pewna różnica i warto byłoby może też tutaj ją dostrzec. 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, 5 werset. I mamy takie słowa. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. No, jak się tak zastanowić, to ktoś powiedziałby, no czegoś mi tam brakuje, nie ma tam, gdzie ta myśl? Ktoś powiedział, no nie musi być wszystko słowo w słowo, nie musi być dosłownie. Można sobie gdzieś tam jakoś to interpretować, ale ja bym chciał sięgnąć faktycznie do takiego znaczenia i wtedy zrozumiemy, dlaczego się pojawia w słowach Pana Jezusa coś więcej. Zacznijmy od tej części takiej hebrajskiej, serce. Mamy miłować Pana Boga całym swoim sercem. No, Hebrajczycy mieli takie słowo, nazywało się lebab lub leb. I jak rozumiano serce? Dla Hebrajczyków, dla Żydów było to cielesne centrum człowieka. No, każdy zdawał sobie sprawę, że to jest część naszego ciała. To nie jest jakieś serce, z którym nam się kojarzy z jakimś takim czymś bardzo już, nie wiem, nienamacalnym, ale czymś, co istnieje w nas, co działa, co funkcjonuje. Oczywiście nie chodzi tu o to serce, które pompuje krew, ale chodzi o to serce cielesne, w którym jednak coś się dzieje. Serce, w którym dzieje się tak naprawdę wszystko. Żydzi w czasach Starego Testamentu uważali, że serce jest siedliskiem tak naprawdę całości uczuć. Uczuć, wspomnień, myśli, zamiarów, decyzji tak naprawdę jest siedliskiem osobowości. Takie szerokie mieli pojęcie na temat tego, czym jest serce. Dusza. Nefesz po hebrajsku. Czym była dusza dla Hebrajczyków? No, dusza była zwykle tożsama z życiem. Dusza to była ożywiona Bożym tchnieniem i kierująca się ku Bogu, ku Niemu cała istota człowieka. To było to wszystko, co wcześniej tak naprawdę, całe serce, ten cały człowiek, ale plus to, co jeszcze Bóg dał. Pamiętamy taki werset, ja teraz tego tu nie napisałem, sobie gdzieś nie wynotowałem, ale w Księdze Mojżeszowej jest powiedziane, że Bóg stworzył człowieka i tchnął w niego i stał się istotą żyjącą. Czasami możemy spotkać znaczenie duszą żyjącą. Czyli dusza to jest to, co tworzy człowieka plus to, co Bóg w to jeszcze wkłada. I tak to Żydzi interpretowali. I ostatnia rzecz, siła. To jest ciekawa rzecz. Bardzo pospolite w Starym Testamencie słowo meot pojawia się. Ale to ciekawe, tylko w tym jednym miejscu, w tłumaczeniach, te, które my używamy, jest tłumaczone jako siła. Kiedy popatrzymy się na całą hebrajską Biblię gdzieś tam w Starym Testamencie, prawie wszędzie, w każdym miejscu, znaczy to słowo tyle, co dużo lub bardzo. Ale akurat w tym miejscu no, tłumacze z języka hebrajskiego zaczęli używać słowa siła. Żydzi, no, zakres tego słowa był bardzo szeroki, no bo czego dużo, czego bardzo. Wszystkiego może być dużo. Ale gdzieś tam w przypadku Żydów, w przypadku Izraela, odnosiło się to często do takiej sfery dóbr materialnych. Chodziło o majątek, o jałmużnę, ofiarę, o to, co Bogu człowiek może dać z tego, co posiada, z tego, co ma gdzieś tu przy sobie. Więc jakbyśmy tak sobie zebrali do jakiegoś obrazu, takiego pełniejszego, to, co tutaj powiedzieliśmy, to gdy popatrzylibyśmy oczami Żyda na to przykazanie miłości, to one brzmiałoby mniej więcej tak. Kochaj swojego Boga całym swoim sercem, całym swoim życiem i w tym, co posiadasz, całym swoim majątkiem. Tak to mniej więcej moglibyśmy interpretować. Teraz pytanie. Czy tak samo mamy patrzeć na te słowa w Nowym Testamencie? No to przejdźmy do Nowego Testamentu. Wracamy do naszej Ewangelii, 10 rozdziału Ewangelii Łukasza, 27 wersetu. Pojawiają się tam cztery słowa. Serce, dusza, myśl i siła. Serce w języku greckim znamy to słowo chyba dobrze też my także, kardia, więc już nam się, myślę, kojarzy z jakimiś słowami, które używamy w związku z sercem. Czym były w czasach Nowego Testamentu? Jak rozumieli je greccy autorzy tutaj tych słów? Okazuje się, że nie miały już takiego szerokiego znaczenia. One się gdzieś zaczęło zawężać. Serce to nie było siedlisko wszystkiego tak naprawdę, ale ta jego sfera koncentrowała się przede wszystkim na emocjach. Ja się tak zastanawiałem, dlaczego. Nie szukałem bardzo głęboko gdzieś, bo nie miałem czasu, żeby robić jakieś głębokie studium, ale tak sobie myślałem, no faktycznie to serce to jest ten organ, który jak faktycznie coś przeżywamy, czujemy go. On działa, on reaguje. My go możemy poczuć, usłyszeć nie wtedy, kiedy coś przeżywamy. Nie dziwię się, że tak to serce zostało gdzieś, zaczęło być postrzegane. A co z resztą tych elementów? Była tam jeszcze decyzja, wola i tak dalej. No, za chwilkę się przekonamy. Dusza. Dusza, psyche, psuche. No, też słowo nam się bardzo dobrze kojarzy z jakimiś różnymi określeniami używanymi przez nas. Tu akurat okazuje się, że specjalnie się nic nie zmieniło. Też dotyczy życia, też dotyczy tej naszej całości człowieka, naszej osobowości, naszej tej unikalnej, indywidualnej osobowości, która sama decyduje o tym, co robi i jak robi. No i teraz przejdźmy do czegoś ciekawego. Czegoś, czego nie było w Starym Testamencie. Myśl. Myśl, czasami pojawia się tłumaczenie takie nasze umysł, w niektórych przekładach Biblii. Dianoja. I tu okazuje się, że nie było tego w Starym Testamencie, ale pojawia się tutaj i kiedy Grecy myślą dianoja, myślą sfera umysłowa, sfera intelektualna. To jest coś z tym takim naszym, bym powiedział, zrównoważonym, krytycznym myśleniem, chłodnym myśleniem, rozumowaniem. Można powiedzieć, że ta nasza myśl, ten umysł zabrało coś z tego serca i przeniosło właśnie w to miejsce. No i zostaje nam siła. Iskus. Co ciekawe, tu jest zupełna zmiana znaczenia tego słowa. Takie pierwsze jakieś zmiany pojawiły się już w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, Septuagincie. Okazało się, że Grecy to wcześniejsze znaczenie, które żeśmy gdzieś tam pamiętamy, mówili dużo, bardzo, które dotyczyły, tak już przypomnę, sfery jakiejś tam materialnej. Zmienili na słowo dunamis. Dynamis. Też myślę, gdzieś niektórym może się kojarzyć. I ono już nie oznaczało jakiegoś tam określenia ilości. Ono oznaczało po prostu moc. Ono oznaczało po prostu moc, pewien potencjał do działania, pewną wrodzoną moc. No ale Jezus nie użył tego słowa. Pan Jezus nie użył słowa dynamis, tylko ischus. I teraz może to takie trochę zawiłe, ale chciałbym, żebyśmy tworzyli jeden werset. Jeden werset z Nowego Testamentu, gdzie te dwa słowa się znajdują. Jest to list do Efezjan, rozdział 1, werset 19. On nam pozwoli zrozumieć taką, może i subtelną, ale jednak kluczową różnicę, która nam da tak naprawdę jakieś takie pełniejsze zrozumienie tego, co Pan Jezus chciał nam przez to przekazanie w czasach już swojej obecności na ziemi powiedzieć. Nie mamy takie słowa. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Mamy dwa słowa tam. Zwróćmy uwagę na słowo moc i siła. Pierwsze słowo moc, to jest właśnie ten dunamis. Drugie słowo, siła, to jest ten ischus. I teraz, czy widzicie jakąś różnicę w tych dwóch określeniach? Okazuje się, że jest kluczowa. Pierwsze mówi o mocy, jak już wspomniałem, pewnym potencjale do działania. Czymś, co jest, ale jeszcze nie objawia się. Wiemy, że jest, wiemy, że na przykład, że Bóg ma moc, ale to nie znaczy, że już ją widzimy w działaniu. Słowo ischus natomiast mówi już o tym, co się dzieje, kiedy ta moc działa. Kiedy się już objawia, kiedy już widzimy skutek, kiedy dostrzegamy zmiany, kiedy coś się dzieje. Jak zobaczymy ten werset, to dokładnie na to wskazuje po prostu tutaj to znaczenie. I jakbyśmy przewertowali sobie Biblię tutaj w Nowym Testamencie, to znaleźlibyśmy wiele miejsc jeszcze, które to potwierdzają. Dlaczego o tym mówię? Bo to nam wskazuje, jak mamy rozumieć teraz też słowo siła tutaj. Ja myślę, że dużo powiedziałem i trzeba byłoby przejść teraz do takiego pewnego zebrania tego w pewną całość. Bo dla nas ważne jest przede wszystkim to, jak Pan Jezus rozumiał to przykazanie miłości. Chcielibyśmy też może je tak jakoś trochę bardziej, nie wiem, zrozumieć, pojąć, aby może je bardziej zgłębić jeszcze. A zatem jakie są te aspekty miłości? Serce, myśl, dusza, siła. Okazuje się, że możemy zawsze przypisać tutaj pewną jedną sferę ważną. Serce to jest ten aspekt emocjonalny. Można powiedzieć, ja czuję. Myśl to jest ten aspekt intelektualny, ja myślę. Dusza to jest ten aspekt, takie słowo może rzadko używane, wolicjonalny, ale dotyczy woli po prostu, czyli ja decyduję. I siła to jest aspekt taki fizyczny, ja czy nie. Jak sobie tak popatrzymy na te cztery słowa, na te cztery znaczenia, zaczynamy dostrzegać, że to nie są jakieś takie, kiedy patrzymy na serce, myśl, dusza, siła, to czasami tak może nie widzimy pewnych powiązań. Ale kiedy dostrzegamy jakby tłumaczenie tych słów, interpretację tych słów, zaczynam widzieć pewien związek. Ja tak się zastanawiałem bardzo długo nad tym i zauważyłem, że to jest pewne, tworzy to pewną całość. Te cztery sfery tworzą pewną całość. Tak sobie myślałem, z czego wynikają nasze decyzje, które podejmujemy w życiu? I tak naprawdę wpływają na nie dwie cechy. Nasze myśli, te chłodne, te kalkulacje, które gdzieś mamy i co? No i także te nasze emocje, które gdzieś to wszystko, powiedzmy, mógłbym to nazwać takim słowem, nie wiem, przyprawiają. Z tego połączenia tego wszystkiego wychodzi to, co wybieramy, na co się decydujemy. A jeśli się już na coś decydujemy, to zaczynamy czynić. I tworzy nam się pewien pełny obraz. W ten sposób jakby dostrzegamy pewne powiązanie. Dlaczego o tym mówię? Myślę, że teraz to się stanie takie jasne, bo chciałbym właśnie teraz przejść do takiego bardziej praktycznego już właśnie rozumienia tego pierwszego przykazania miłości. Kiedy myślę sobie w takiej kategorii powiązania, to tak sobie, tak się zastanawiałem, no to co to przykazanie nam mówi o tej naszej miłości, o tym naszym stanie miłości? Jak na podstawie tego przekazania rozpoznać, czy ta nasza miłość to jeszcze jest ta miłość agape, czy może już idziemy w którąś inną stronę? I dostrzegłem po prostu, żeby zachować taką spójność między tymi połączonymi rzeczami, to one muszą rozwijać się w sposób zrównoważony. Nie może być czegoś takiego, że coś gdzieś ucieka, coś gdzieś rośnie albo gdzieś coś zostaje w tyle. To wszystko musi rosnąć w sposób taki jednolity. To wszystko musi rozwijać się w sposób jednolity. I gdy sobie tak myślę o tej kwestii, o tej emocjonalnej, o tej intelektualnej, o tej wolicjonalnej, fizycznej części naszego ja, to dostrzegam po prostu taką wskazówkę. Jeśli rozwój twój duchowy pokazuje, że to wszystko rozwija się w zrównoważony sposób, to znaczy, że idziesz dobrą drogą. A jeżeli coś zaczyna tutaj szwankować, coś zaczyna nie dążać, to znaczy, że zboczyłeś z tej drogi. Że zaczyna zbaczać z tej drogi agape i coś już nie funkcjonuje dobrze. Bóg chce naszego zrównoważonego takiego wzrostu. Nie chce, żeby coś leżało odłogiem, nie chce, żeby coś się wybijało kosztem czegoś. On chce, żebyśmy rośli jako jedność, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej na początku. I teraz parę takich, może nie chciałem za dużo tutaj temu poświęcać czasu, bo moglibyśmy tak do końca dzisiejszych wyścigów kolarskich omawiać. Więc chciałem się skupić na kilku takich przykładów, myślę, dość ciekawych. Przyjrzyjmy się poszczególnym aspektom, tych czterem rzeczom i jakieś przykłady mi to określę. Czy emocje i uczucia są ważne w miłości dla Boga? No, często słyszy się, że tak z emocjami to trzeba uważać. Zgadza się. Ale emocje same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Biblia jest tak naprawdę pełna różnych duchowych uniesień. Jak sobie przypomnimy Dawida, przykład, jak tańczy i raduje się przed co dopiero przybyłą skrzynią przymierza, no to widzimy jeden przykład tak naprawdę z wielu. Ja bym może dla przykładu jeszcze przeczytajmy dwa fragmenty ze Starego Testamentu. Myślę, takimi dobrymi przykładami są psalmy. I pierwszy fragment to jest psalm 30, 12-13. Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością, aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. I otwórzmy jeszcze psalm 63, werset 2. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Czy te fragmenty nie są pełne emocji? I to nawet skrajnie odmiennych. Tęsknota z jednej strony, z drugiej strony radość. Są tu emocje. Czy, powtórzę pytanie, czy w czuciach towarzyszących tęsknocie za społecznością z Bogiem lub radości z Jego bliskości jest coś niestosownego? No, dopóki jest to uzewnętrznieniem naszej prawdziwej miłości do Boga, nie. Są to rzeczy wręcz niezbędne, które dopełniają tak naprawdę tego, co przeżywamy. No ale kiedy jednak ich przeżywanie tych rzeczy staje się celem samym w sobie i zaczynają w nas dominować, to już dobrze nie jest. Myślę, że dobrze pamiętać o tym, co na temat serca w wielu miejscach mówi Biblia, a ja myślę, że moglibyśmy sięgnąć do Ewangelii Marka 7:21-22. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Straszne rzeczy. Serca. Tego serca, które ma miłować Boga. W czym tu jest problem? Ano w tym, że być może tu jest tylko to samo serce. Być może tu jest tylko ta emocja. Być może tym, co tu opisuje Marek, właśnie mamy obraz tego, co się dzieje, kiedy brakuje nam pewnych innych rzeczy w życiu. Kiedy ta emocja nie wypływa z naszej społeczności, a jest emocją samą w sobie. Może nawet próbą jakąś taką zbliżenia się do Boga. Dzisiaj to jest bardzo popularne, żeby coś tam poczuć. Może poczuć jeszcze więcej, może jeszcze więcej, a może w końcu Boga poczuje. A Bóg w ten sposób nie działa. Ta droga prowadzi najczęściej nas na jakieś manowce życiowe. Przejdźmy może do przykładu z myślą jakiegoś. Czy Bóg chce, żebyśmy Go poznawali? No oczywiście. On nie chce bezmyślnej, ślepiej miłości z naszej strony. Takiej, kocham, a nie wiem dlaczego. Oczywiście ktoś powie, no, to nie musi być warunków, ale to nie są warunki. Bóg nie chce, żebyśmy go w taki sposób, jakiś taki bezmyślny go kochali, nie wiedzieli też za bardzo dlaczego. Nie znali go. Ale Bóg też jednej rzeczy nie chce. Nie chce jednak, żebyśmy to robili własnymi siłami. Nie chce, żebyśmy go poznawali na swój sposób. Dlaczego? Wystarczy otworzyć list do Kolosan 2:8, żeby się przekonać, jakie to najczęściej przynosi efekt. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Na ziemi jest wielu ludzi mądrych, mających wiedzę, bardzo rozległą, może nawet znających lepiej Biblię niż my, w taki sposób oczywiście intelektualny. No ale jeśli ją poznają poza Bożym Duchem, to tak naprawdę wcale jej nie mogą poznać. Jedyne, co mogą zrobić, to właśnie nas wprowadzić może na manowce. Może to by się dla nas wydać takie bardzo atrakcyjne, że ten człowiek, o tak on, jak on dobrze mówi, jak on to wszystko dobrze zna. Ale kiedy mamy świadomość, że człowiek taki ma tylko wiedzę, a nie mądrość od Boga, to zaczynamy mieć wątpliwości co do tego, z czym się stykamy. Droga ludzkiej mądrości zwykle prowadzi na manowce. Ale Bóg chce nas obdarzać swoją mądrością. Popatrzmy, jaka ona jest. To jest taka ciekawa rzecz, bo no zresztą nie będę tu wyprzedzał. List Jakuba 3:17. Otwórzmy. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Z czym nam się to kojarzy? Te słowa, te określenia. Czy to nie są cechy Bożej miłości? Czy to nie są cechy tej Bożej miłości agape, o której cały czas tutaj chcemy mówić? No właśnie są. Więc jakie przesłanie pojedzie do nas z tego wersetu? A takie, że kiedy odkrywamy tajemnicę Bożej mądrości, to tak naprawdę jednocześnie coraz bardziej uczymy się prawdziwie kochać miłością, która przewyższa wszelkie poznanie. Ta, która po prostu jest ponad wszystkim. To się wydawało, tak wydaje na pierwszy rzut oka, że to są dwie różne rzeczy. Mądrość, miłość. Zupełnie w naszym świecie dwie odmienne rzeczy. W Bożej perspektywy zbiegają się w jednym miejscu. Jeśli poznajesz Boga, uczysz się kochać. Dusza. Bóg chce, abyśmy Go kochali świadomie. On nie chce, abyśmy się w jakikolwiek sposób czuli do tego przymuszeni. Znamy takie przypadki, gdzie ludzie trochę czują się zmuszeni do kochania Pana Boga. Mam nadzieję, że wśród nas takich nie ma, ale mnóstwo mamy takich przypadków, gdzie ludzie tak naprawdę sami nie wiedzą, w którym miejscu swojego życia są. Ktoś kiedyś, nie wiem, ich ochrzcił. Ktoś kiedyś zaprowadził gdzieś do jakiegoś kościoła. Ktoś powiedział, że tu jest dobrze, tu jest prawda. Ale tak naprawdę niewiele wiedzą na ten temat. Nie znają tego, kogo wydaje im się, że kochają. A Bóg nie chce takiego czegoś. Bóg chce, aby to podążaniem za Nim przeżycie było w pełni wyrazem najwyższej woli. Ja jako osoba młoda, czy ja mógłbym powiedzieć, że kiedyś kochałem Pana Boga w moim starym życiu? kiedy czułem się taki zmuszony, żeby pójść na mszę. Żeby gdzieś tam czekać. Czekałem tylko, żeby się skończyła, bo czasami nie potrafię nawet do tego czekać. Czy była w tym jakaś miłość? Czy to był jakiś zwykły przymus? Czy była dla mnie radość, czy to był dla mnie ciężar? No, myślę, że odpowiedź znamy wszyscy na to pytanie. Ja myślę, że w kontekście tego można byłoby przeczytać taki werset z listu Jana, z pierwszego. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. No wszystko się zgadza z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy. Dla prawdziwie kochającego Boga człowieka zachowywanie przykazań, weźmy to chodzenie do kościoła jako przykład, przestaje być już wymagającym wysiłku przymusem, ale jesteś naturalnym, miłym i lekkim rzemieniem. Zgadza się? Ja nie potrafiłem kiedyś wyczekać 30-40 minut w kościele. Dzisiaj jestem w stanie siedzieć tyle, ile trzeba. Ile trwa nabożeństwo. I czasami mi brakuje. To, co było wcześniej dla nas czymś ciężkim, męczącym, staje się dla nas naturalnym. Staje się częścią naszej osobowości. To nie już przymus, to nasza własna wola decyduje. No i ostatnia rzecz została. Siła. No, powiem tak. Temat uczynków, no, który zwykle odnosimy w stosunku do naszych bliźnich i będący takim praktycznym przejawem tej miłości do Boga, takim dostrzegalnym, widocznym wokół, no już był szeroko omawiany. Nie chciałbym tutaj rozwijać tematu, który przez ostatnie dwa kazania bardzo szeroko był podejmowany. Więc ograniczę się może do przytoczenia takich dwóch fragmentów. Też listu Jana, więc nie będziemy daleko szukać. Jeden z nich chyba nawet był, a może oba były nawet cytowane, jeśli mnie pamięć nie myli. Pierwszy list Jana, 3:17-18. To jest pierwszy fragment. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy się nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. No i drugi fragment, który na pewno był ostatnio, z 4 rozdziału 20-21. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. No, czy wymagają te słowa komentarza? No myślę, że już teraz nie musimy ich komentować, bo jesteśmy też na świeżo. My chyba tak dotarliśmy troszkę do końca tego, co chciałem dzisiaj przygotować, powiedzieć. No i chyba pora na zadanie sobie paru pytań. Jak tak patrzymy teraz na te cztery sfery, jakby spróbowałem troszeczkę przybliżyć, wyjaśnić ich znaczenie takie. Jaki jest tam twojej, mojej miłości do Boga? Patrząc na nawet te przykłady, które tu gdzieś są. Czy cechuje je ta wcześniej wspomniana równowaga we wszystkich jej aspektach? Czy to wszystko w naszym życiu rośnie i rozwija się tak kolektywnie? A może w jakimś zakresie kulejesz? Może coś leży zupełnie odłogiem? A może wręcz przeciwnie, w jakiejś kwestii niezdrowo przesadzasz? Ktoś powie, no nie, chyba nie można przesadzić. Ja myślę, że można. Szczególnie jeśli to się dzieje kosztem czegoś zupełnie tutaj innego może aspektu. Więc można tak naprawdę też i w drugą stronę gdzieś pójść za daleko. Myślę, że warto sobie te pytania zadawać często, myśleć o tym najważniejszym przykazaniu i jakby tak sprawdzać w ten sposób tą naszą relację z Panem Bogiem. Czy ona faktycznie jest tą najbliższą, czy faktycznie gdzieś już straciliśmy to źródło z naszego pola widzenia. Amen.